naszego nabożeństwa.
Przyznać, że może w ciągu tygodnia to sobie tak myślałem, żeby obywatelstwo zastanowić na temat 19 rozdziału proroka Izajasza, szczególnie się tam na temat zakończenia tego rozdziału, ale zauważyłem, że może te rzeczy stosunkowo, bym powiedział, jest najprościej opracować i najszybciej, bo to jest najbardziej dla mnie wygodne. Ale tak przypomniało mi się taki pewien aforyzm, braterstwo, który kiedyś czytałem, który bardzo silnie związany jest z tym, co to jest zapisane w liście Jakuba. To, co kiedyś braterstwo tutaj czytałem, to mnie bardzo tak intryguje ten wersety. Tam mówi, że żebyśmy nie byli podobni do tych, co podejdą do lustra i odwrócą się i zapomną, jakimi byli. Kiedyś do tego bardzo mądrego rabina przyszli ludzie i spytali go się, takie stawili mu pytanie: rabinie, jakie ty masz błędy i słabości? On wpadł w bardzo długą zadumę, długo rozmyślał i dał mi braterstwo, jaką odpowiedź może znacie? Pytajcie się sąsiada. Jeśli chcecie wiedzieć o moich błędach, nie pytajcie się mnie, ale spytajcie się sąsiada. Wydaje mi się, że to jest pewne braterstwo mądre, że często mamy problemy zobaczyć samego siebie. Lepiej może widzimy drugich, bo to jest takie, bym powiedział, bardzo takie ludzkie, że patrzymy na kogoś innego, bardziej na samego siebie. I dlatego mamy często może takie różnego rodzaju problemy. Dlatego braterstwo, że nie będziemy na tym zajęcia się zastanawiać, chciałbym, abyśmy się wzięli za podstawę naszych rozważań drugą księgę Mojżeszową, 16 rozdział. Wiemy, braterstwo, że żyjemy w takim szczególnym okresie czasu, minęliśmy ten okres czasu, gdzieśmy się zastanawiali na temat 14 i 15 Nisa. Dzisiaj, braterstwo, nie na temat 14-15 Nisa, ale dokładnie co się stało dwa miesiące później, miesiąc później, i jaka jest dla nas tego wychodząca lekcja. Co my, braterstwo, mamy się po prostu z tego nauczyć i jakie Bóg w tej historii dla nas naukę zawarł i co chciał nam przekazać. Nasze rozważania chciałbym, byśmy sobie nazwali Manku, dar nieba. Dar nieba. Manku, dar nieba. Tak, braterstwo, wiemy, że w tym rozdziale jest opisana historia narodu żydowskiego, tak jak mówi w pierwszym wersecie, że kiedy wyszli z miejscowości Elim, gdzie było 70 palm i 12 źródełek, to zaszli na następne miejsce na Puszczę Rzym i to było dokładnie 15 dnia. I co się okazuje, że nie wiadomo dokładnie, ile dni upłynęło, w każdym razie bardzo niewiele dni upłynęło od ich poprzedniego szemrania. I jest powiedziane, że znowu, werset drugi mówi, że szemrało wszystko zgromadzenie synów izraelskich i szemrało, nie pisze, że przeciwko Bogu i przeciwko Bogu, ale przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi na puszczy. I mówili do nich synowie izraelscy: obyśmy byli pomarli od ręki pańskiej w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali nad garstkę mięsa, gdyśmy się najedli chleba do sytości. Wy teraz wywiedliście nas na tę puszczę, abyście pomożyli to wszystko mnóstwo głodem. Zauważmy, jeden cud rozszczepienia wody. Później wiele cudów, ratunek przed Amalekitami, wiele wydarzeń dosłownie cudownych, a oni ciągle wspominają to, co było w Egipcie, tamto jest im żywe. Żywsze są te chwile spędzone w Egipcie, niż to, co było chwilami ostatniej wydarzeń w historii ich narodu, tej szczególnej łaski błogosławieństwa do tego. I wtedy dalej mój dar. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: oto ja spuszczę Wam jako deszcz chleb z nieba i będzie wychodził lud, a będzie zbierał, co by dość było na każdy dzień, abym go doświadczył, będzie li chodził w zakonie moim, czyli nie. Zauważmy, braterstwo, jak to jest sformułowane. Ja im dam chleb, ten chleb będzie spadał w tym narodzie jako deszcz, ale po co? Aby im doświadczył, czy będą chodzić w zakonie moim, czyli nie. Czy będą chodzić mi, czy nie? Czy będą mi posłuszni, czy nieposłuszni moim po prostu przykazaniom? Ale dnia 6 nagotując to, co przyniosła, będzie tyle dwoje niżki zbierać zwykli na każdy dzień. Czyli było powiedziane, że w jednego z dni przed sabatem mieli zbierać podwójną liczbę. Liczbę, tę sumę tego pokarmu, który Bóg im tutaj jest po prostu przygotuje. I mówił Mojżesz i Aaron do wszystkich synów Izraelskich: wieczór poznacie, iż Pan wywiódł was z ziemi Egiptu. Mówi, wieczór poznacie, a wiemy, że manna, bo o niej mówimy, spadała zawsze rano. Co się stało wieczór? Dalej w tym, że w historii tego rozdziału jest opisane i może sobie przeczytamy. Mój tak. A rano oglądacie chwałę Pańską, bo usłyszał szemranie wasze przeciw Panu. A my coś jesteśmy, iż szemrzecie przeciwko nam. I rzekł Mojżesz: da wam, mówi Pan, wieczór mięso do jedzenia, a chleb rano do nasycenia. Bo usłyszał Pan szemranie wasze, którym szemrzycie przeciw Jemu. A my coś jesteśmy. Nie przeciwko nam są szemrania wasze, ale przeciwko Panu. I rzekł Mojżesz do Arona: mów do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich, przystąpcie przed obliczą Pańską, bo usłyszał szemranie wasze. I stało się, gdy mówił Aaron do wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich, że spojrzeli ku puszczy, oto chwała Pańska ukazała się obłoku. Po prostu obłok zbliżył się do narodu żydowskiego, czyli był dla nich informacja, że Bóg w tej chwili będzie do nich osobiście przemawiać. Zatem rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: usłyszałem szemranie synów Izraelskich, że przyszedł do nich mówiąc: między dwoma wieczorami, czyli wieczór, prawda? To między dwoma wieczorami, czyli wieczór, będziecie jedli mięso, a rano nasyceni będziecie chlebem i poznacie, że ja jest Pan Bóg wasz. Stało się wtedy wieczór, że się zleciały przeciórki, a okryły obóz, a rano rosa leżała około obozu. I braterstwo, mamy tu pewne wydarzenie, no, uważane może odbyte w bardzo naturalny sposób, przyleciały przeciórki, ale wiemy, nad tymi naturalnymi procesami kierował po prostu Bóg. To Bóg zaingerował, to w tym momencie były te przeciórki, co może w tamtym rejonie czasami przypadały, murami przenosiły się, ale że w tym momencie akurat były, to wiemy, jesteśmy przekonani, że to Bóg działał. Ale często wspominamy tę historię inną z przepiórkami w Radarstwie. Dwukrotnie w historii narodu występują przepiórki. Innym znowu szemrali i wiemy, że tam były tak zwane groby po Sfarku, że bardzo dużo Żydów zginęło. W tym wypadku okazuje się, że jeszcze Bóg ich za to nie ukarał. Tylko powiedział: chcecie, tak bardzo tego pragniecie, tego co jest w Egipcie, to ja wam dam. A gdy przestała padać rosa, to ukazała się na puszczy coś drobnego, okrągłego, drobnego jako szron na ziemi. To gdy ujrzeli synowie Izraelscy, mówili jeden do drugiego: manku, bo nie wiedzieli, co było. I rzekł Mojżesz do nich: ten ci jest chleb, który wam dał Pan ku jedzeniu. Czyli to jest ten chleb, który Bóg wam daje i sam macie właśnie sobie zbierać. To jest, co rozkazał Pan: zbierajcie z niego każdy, ile trzeba ku jedzeniu. Pomierze gomer na osobę. Wiemy, że miara gomer mieściła około niecałe 4 litry pojemności. To nie była waga, tylko litry pojemności. Około 4 litry tego chleba, tak to sobie najmniej zimy, czy manny, to najczęściej może mannę używamy, ale to jest jako chleb występujący na osobę. Mój tak. Według liczby dusz, to każdy na tych, którzy są w namiocie, jego zbierajcie. I uczynili tak synowie Izraelscy, zbierali jedni więcej, drudzy mniej. Jedni więcej, drudzy mniej. Dlaczego? Bo nie była może różna liczba tych, którzy znajdowali się w domu. I mierzyli w gomer i nie zbywało temu, co więcej nazbierał, ani nie dostawało temu, co mniej. Każdy według tego, co mógł jeść, nazbierał. Mówił też Mojżesz do nich: żaden niech nie zostawia z niego aż do zarania, do następnego dnia. Niech nikt tego, co zbiera, nie zostawia aż do zarania. Jednak nie usłuchali Mojżesza. Ale zostawiali z niego niektórzy aż do poranku, obróciło się w robaki i śmierdzło się i rozlewał się na nie mojego. Zauważmy, braterstwo, jest tutaj pokazana pierwsza próba posłuszeństwa. Przed chwilą czytaliśmy werset 4, który brzmiał tak. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: oto ja wpuszczę wam jako deszcz chleb z nieba i będzie wychodził lud, a będzie zbierał to, co by dość było na każdy dzień, abym go doświadczył, jeśli by chodził w zakonie moim, czyli nie. Zauważmy, nie upłynęło dosłownie ileś godzin. Doba nie upłynęła, a już się sprzeciwili rozkazaniowi pańskiemu, przykazaniu pańskiemu, bo to jest jako rozkaz pański. I mówi tak: i nie tu słuchali Mojżesza, ale zostawili z niego niektórzy, aż do poranku obróciło się w robaki i śmierdło się i rozgniewał się na nie Mojżesz. My wszyscy, braterstwo, za chwilę sobie może przypomnimy, co to ma dla nas za znaczenie. I zbierali to na każdy dzień rano według tego, co mu wieść, a gdy się zagrzało słońce, wtedy ono topniało. Czyli coś podobnego, jakbyśmy powiedzieli, taki zmarznięty śnieg, jak czasami spada taki prąd, czy jak słoneczko przygrzeje, to wszystko się rozpłynie, zanika. I tam coś podobnego po prostu się to jakoś odbywało, na pewno był to tu. A gdy było dnia szóstego, zbierali chleb swój na tu po dwóch gomer na każdego. I zeszły się wszystkie książęta zgromadzenia, oznajmujące Mojżeszowi, który im rzekł: że coś jest, co mówił Pan. Odpocznienie sabatu świętego Panu jutro będzie. Co macie piec, pieczcie, a co macie ważyć, ważcie. A cokolwiek będzie, zostawcie sobie i zachowajcie do jutra. I była to ta wyjątkowa sytuacja, odpocznienie, to co z wersetu dzisiejszej manny, to jest pewien temat, wejście do odpocznienia, że trzeba sobie było po prostu przygotować i w tym wypadku to, co dalej będziemy czytać, ten pokarm nie ulegał zepsuciu. Ten pokarm nie ulegał zepsuciu, a wszystkich pozostałych dniach, jeśli by tak uczynili, ulegał zepsuciu. Zostawiali wtedy ono na jutro, jako był rozkazany rzecz. A nie ześmierdło się i robak nie był z nim. I mówił Mojżesz: jedzcie to dziś, bo dziś sabat Panu. Dziś nie znajdziecie tego na polu. Powiedział: dzisiaj to jedzcie, bo dzisiaj jest sabat, a dzisiaj tego na polu nie znajdziecie. Przez sześć dni zbierać to będzie, a dnia siódmego sabat nie będzie, wejm manny. I stało się dnia siódmego, wyszli niektórzy z ludu, aby zbierali, ale nie znaleźli. Drugi raz, dosłownie króciutki okres czasu, jest znowu próba posłuszeństwa. Coś tam napisane, jakieś przykazanie dane. Tu jest precyzyjnie to, że nie mają wychodzić. Oni nie, ja tak pójdzie sprawdzić, prawda? On pójdzie i zobaczy, czy to jest, czy nie ma. Może się Mojżesz myli, a może będzie jednak padało, a może to nie jest lud Boży. Dlaczego? Co kierowało tymi ludźmi jest trudno może odpowiedzieć, ale na pewno jeszcze możemy powiedzieć, że nie byli posłuszni rozkazaniu pańskiemu. Nie mieli się zastanawiać, tylko mieli być posłuszni. Posłuszeństwo to nie jest rozbieranie, zastanawianie się, czy tak ma być, czy to jest taka jest prawda, ale po prostu trzeba tylko być posłuszni. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: pókiż nie będziecie chcieli przestrzegać przykazań moich i zakonu mego, czyli znowu ingeruje Pan Bóg do Mojżesza. Dopóki nie będziecie chcieli przestrzegać przykazań moich i zakonu mego, moich praw. I tak jak czytaliśmy, dał im to, żeby pokazać, zobaczyć, czy oni muszą posłuszyć. Tak samo, braterstwo, w naszym życiu będziemy do tego wracać. Otrzymaliśmy manku, otrzymaliśmy dar niebios, abyśmy pokazali, czy jesteśmy posłuszni przykazaniom i zakonowi pańskiemu. Tym jego przykazaniom. Dzisiaj się zastanawiamy, czy nam to jest wygodne, czy niewygodne, tylko mamy być posłuszni. I dalej mówi tak, werset 29. Patrzcie, iż wam Pan dał sabat. Dlatego w dzień sabatu dawam wam chleb na dwa dni. Zostawajcie każdy na miejscu swoim, niech nie wychodzi żaden z miejsca swego w dzień siódmy. I odpoczywał lud dnia siódmego. Tylko tu znowu musimy to dodać, że większość, zdecydowana większość odpoczywała, ale wśród nich była zawsze część taka, co nie była do końca przekonana, że tak jest i dlatego wychodzili pracę. I nazwał dom izraelski imię onego pokarmu man, które było jako nasienie koriandrowe, białe, a smak jego jako placki miodem. smak jego jako placki z miodem. No wydaje mi się, że później odczytamy i wiemy, to dobrze pamiętamy, że spożywali te placki z miodem przez lat 40. Do chwili przejścia przez Jordan. Zauważmy, przeszli jedno morze przeszli, tak zwane, co to nazywamy, przeszli Jordan i to się u nich w ich wypadku. Znowu w tym samym dniu, około tego samego dnia, dosyć dokładnie nawet, przestała ta manna spadać, bo już mogli sobie swoimi rękami właśnie pracować. Wydaje mi się, że trzeba było mieć pewien określony smak, żeby placki z miodem, placki to na pewno były plackami o smaku, my możemy powiedzieć czaszne jako czaszne, bo to musiał być ten smak placków czaszny, miodecko, ale nie wszyscy po prostu może takie coś lubią. W życiu nie wszyscy lubią, a tam razem to zauważmy, musieli się z tym pogodzić, że to jest pokarm, że to jest ten dar, który dał Bóg i jakie ich będzie posłuszeństwo, czy będą wychodzić i sobie zbierać każdy dzień, czy może będą sobie te z tymi bardziej rozsądni, no jest tak, że dzisiaj będę codziennie wychodził, będę sobie zbierał raz na tydzień, to jednak zbieram tyle, że mi starczy na cały tydzień. Wydaje mi się, braterstwo, że tam to było po pierwszej próbie zepsucia, nikt tego więcej nie próbował. Ale w naszym życiu, jak sobie to zastosujemy, te wydarzenia do naszego życia, nic nam się nie psuje, żadne robaki nie występują, nic takiego nie spotykamy, ale my musimy się nad tą historią braterstwo zatrzymać. Mówił też Mojżesz tak rozkazał Pan. Napełni gomer z niego na chowanie w narodzie waszych, aby widzieli chleb ten, którym was karmił na pustyni, gdym was wywiódł z ziemi egipskiej. Czyli jeden gomer miał na jest zbierać Mojżesz i przygotować i włożyć przed Boga na świadectwo. Rzekł zatem Mojżesz do Arona, weźmij wiadro jedno, a nasyp niego ze pełen gomer manny i postaw je przed Panem na chowanie do narodów waszych. Jako przykazał Pan Mojżeszowi, tak postawił je Aaron przed świadectwem na chowanie. My wiemy, że te przed świadectwem na chowanie to później się znalazło, gdzie? Arce przymierza, tej złotej skrzyni, wiadrze, ta manna w tym złotym wiadrze znajdowała się przez całą historię narodu żydowskiego, przynajmniej przez długi bardzo okres czasu. I co ciekawe, że ta manna nie podlegała tymże samym prawom, które podlegała manna, którą oni zbierali. Czyli na ich oczach, braterstwo, możemy powiedzieć, Bóg później, stosunkowo niedługo, bo już na pewno raz później, odbywał się każdodzienny cud, że ta manna się nie psuła. My wiemy później, Biblia częstokroć w kilku przynajmniej wypadkach wspomina właśnie tą mannę z tego wiadra złotego, które było przez świadectwo. A synowie Izraelscy jedli mannę przez 40 lat, a przyszli do ziemi mieszkania manny jedli, a przyszli do granic ziemi chananejskiej. A gomer jest dziesiąta część miary efa. Czyli wiemy, że efa ma około 40 litrów, a to jest jeden gomer, dziesiąta część, no tam prawdopodobnie niecałe, dokładne 4 litry, to nie znaczy, że 4 kilogramy. Bynajmniej to nie jest 4 kilogramy, jest to troszeczkę mniej pojemność litrowa. W każdym razie tyle było ustanowione przez Boga, a Bóg na pewno najlepiej przewidział, co komu jest potrzebne do jego egzystencji, czyli zaspokoił pewne, zupełne potrzeby swojego narodu. To, co oni potrzebują. Bo wiemy, że Bóg się na to powiedział, wyszłem życie przeciwko mnie, bo jakby przyszli poprosili, że potrzeba im coś do jedzenia, byłoby to zupełnie coś innego, a coś innego było szemranie przeciwko Mojżeszowi, po coś nie wywiózł. Jakby wszyscy powiedzieli tak, że wiesz, jesteśmy na tej puszczy, nie mamy co jeść, może będziemy prosić Pana Boga, żeby nam dał ten chleb, to byłaby troszeczkę inna sytuacja, chociaż Bóg w tamtej sytuacji też im dał chleb. Bo on rozumiał, dlatego, że im jest potrzebny pokarm, jeżeli wiedział, że będą podróżować 40 lat. Oni jeszcze może nie wiedzieli tego dokładnie, ale on wiedział, że będą podróżowali 40 lat, czyli potrzeba im pewnego właśnie takiego pokarmu, który by im na to wystarczył. Ale w tym rozdziale braterskim wiemy, że były przeprowadzone. I zauważmy rzecz bardzo ciekawą. Że Bóg daje przykazanie, rozkazanie, zakon, prawo i od razu mówi, że daje te prawo po to, żebym zobaczył, czy ty je będziesz mi posłuszny. Tylko i wyłącznie po to. Prawo zawsze jest po to, żeby pokazać, czy ktoś jest posłuszny. Inna rzecz, że boskie prawo jest również w tym celu dawane człowiekowi, żeby człowiekowi pomagało. To są te dwie różne rzeczy. Żeby pokazać posłuszeństwo względem Pana Boga i żeby pomagało danemu człowiekowi. I wszelkie to, co wiemy, to później Nowy Testament wytłumaczył, ale odnośnie cudzołóstwa, przeteczeństwa, to przykazanie niecudzołóstw przede wszystkim ma pomagać człowiekowi, żeby nie kalił swojego ciała, żeby nie upadlał swojego ciała, czyli Bóg, dając to przykazanie, pokazał, jak ma uratować swoje fizyczne ciało przed większą degradacją i zepsuciem. I zresztą, jeżeli spojrzymy na wiele praw, które Bóg dał narodowi żydowskiemu, to większość z nich były pokazane z dwóch stron. Że boskie, jak będą Żydzi posłuszni Bogu, to jedna rzecz, a drugie, że mimo wszystko te prawa miały pomagać narodowi żydowskiemu i w moralnym życiu uszlachetnieniu się. Tak samo braterstwo dzieje się w życiu naszym. My często mówimy, że zresztą wspominają to, co było miesiąc wczesny, na 9 kwietnia tutaj coś nie obchodzili, że w pewien figuralny sposób wychodziliśmy z Egiptu. I Bóg również rozumie, że kiedy ktoś wychodzi z Egiptu, to potrzeba, żeby miał pewnego rodzaju chleb ku spożywaniu. I ta historia dla nas właśnie, braterstwo, takim jest wzorem, że Bóg również nam dał chleb ku jedzeniu. I właśnie stosunek do tego chleba będzie nam zawsze pokazywał stosunek do Pana Boga, tak jak było to powiedziane w wersecie 8. To też mi sobie braterstwo czytali. Jaki będzie stosunek? Czy będą posłuszni? Czy będą zbierali tak, jak Bóg powiedział, czy będzie każdy robił co swojemu? To nie chodziło już o ten chleb, tylko chodziło, jak będą posłuszni Panu Bogu. My braterstwo często wspominamy, że chleb, ta manna, ma w gruncie rzeczy trojakie znaczenie. Ona ma trojakie znaczenie. I w podstawowym, najczęściej spotykanym znaczeniu to wspominamy, że ona przedstawia Słowo Boże. Że ta manna przedstawia ten dar nieba, Słowo Boże, które będzie ci przekazywało pewne informacje. Że to jest to, co dane od Boga z nieba. I w 119 psalmie, w wersecie 103, doczytamy takie słowa. O, jak są słodkie słowa Twoje pod niebieniu memu, nad miód są słodsze ustom moim. Zauważmy, czytaliśmy, że jak spożywali tą mannę, to czuli, że to są placki jedzone z miodem. I to jest właśnie tak samo powiedziane. Jak są słodkie słowa Twoje pod niebieniu memu, nad miód są słodsze ustom moim. Czyli daleko więcej niż miód. A pewnym tamtym okresie czasu miarą słodkości nikt sobie nic słodszego nie mógł wyobrazić nad miód. To było takie normalne. Miód był tym najsłodszym. To tu przyrównane jest psalmie, że słowa Twoje pod niebieniu memu, jak ja je spożywam, to one są słodkie jako miód. Wiemy, że Biblia bardzo często o tym wspomina, lecz niekiedy wspomina, że po spożyciu tego słowa to była później gorzkość. To już jest zupełnie inny temat, ale w pierwszym to nam, gdy spożywamy tak jak Żydom ma, to sprawiać słodkość. Przykazania Boże, te wszystkie przykazania, które Bóg dawał w Nowym Testamencie i w większości w Starym Testamencie mają być słodkością w ustach naszych. Drugie znaczenie tego chleba, zależnie jaki temat się zastanawiamy, to przedstawia ta manna, ten chleb przedstawia nieśmiertelność. Ona braterstwo przedstawia nieśmiertelność, to taką podstawę mamy zrozumienia na podstawie zapisu, który jest wspomniany w Księdze Objawienia w 2 rozdziale i wersycie 17 komentarzu. Co ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jej z manny onej skrytej. I dam mu kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. Dam mu jej z manny onej skrytej, a ta manna była skryta w skrzyni przymierza.
Czyli tam, poza którą zasłonę tam mu jest. A tamta manna, to cośmy wspomniali w tej skrzyni, ona nigdy nie ulegała zepsuciu. I dlatego rozumiemy, że ci, którym takie obietnice jest darowane, to jest im darowana właśnie boska natura, boska nagroda. Bo wszelkie inne nagrody, wszelkie inne życia podlegają, co wspominamy, skażeniu. Nawet natura anielska, natura duchowa anielska podlega skażeniu. Ona może się zepsuć. Ją można wyniszczyć. Bo wiemy, że Pan Jezus sam swoją jesteśmy wyniszczył swoją istotę duchową, to co mówimy przed czasem pierwszego przyjścia, czyli jest to możliwe. A wyniszczenie boskiej natury po prostu to jest niemożliwe, bo to jest życie samo siebie, czy samo przez się egzystujące. Apostoł Piotr mówi, że wam jest darowana boskie przyrodzenie. Nowe tłumaczenie mówi, boska natura wam jest darowana. Że to możecie, z tego możecie skorzystać, z tego możecie jeść i będziecie żyli po prostu w miejscu na pewności. To jest, bratelstwo, drugie tłumaczenie, które często może nam się przewijać. Zresztą, jeżeli ktoś uważnie, często może bym powiedział, młodzi, słuchając uważnie, to później powiedzą tak, raz mówią, że sobie przedstawia Słowo Boże, raz mówią, że przedstawia nieśmiertelność, a jako trzecie, to Pan Jezus powiedział, to jeszcze troszeczkę jakby coś innego. I w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, od wersetu 32 to pisze tak. Takim wtedy Jezus, zaprawdę powiada wam, nie Mojżeszci wam dał chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb, on prawdziwy z nieba. Bo tamten to nie był chlebem prawdziwym, chociaż był bardzo rzeczywistym. Oni to zbierali, oni żyli na podstawie tego chleba przez 40 lat. Ale Pan Jezus mówi, to nie był prawdziwy chleb z nieba. To nie był. Tamten chleb to był tylko figurą prawdziwego chleba z nieba. On był tylko figurą prawdziwego chleba z nieba. Albowiem chleb Boży ten jest, który wstępuje z nieba i żywot daje światu. I teraz tłumaczy, co daje żywot światu. Czy tamto to Żydom, Żydzi pomarli, przez te 40 lat umierali, ale mówi tak. Wtedy mu rzekli, Panie, daj nam zawsze tego chleba. Możemy powiedzieć, ktoś by nie chciał takiego chleba, który by mu dawał życie. No zupełnie takie ludzkie, zupełnie naturalne. Zresztą to człowiek często chciał po prostu dzisiaj takie bardzo nawet mocne spożywanie zdrowej żywności, żeby to życie sobie tam przedłużyć. A tu jest propozycja, dam wam chleb, który no nie pomrzecie, wy będziecie mieli życie wieczne, będziecie mogli ciągle żyć. To mówi tak, daj nam Panie zawsze tego chleba. I rzekł im Jezus, jam ci jest on chleb żywota. Kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto wierzy w mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Czyli siebie samego nazywa tym chlebem żywota, ale przyrównuje się do tej historii z drugiej księgi Mojżeszowej 16 rozdziału, że tam ta manna spadała, była chlebem życia, które życie Żydom dawało figuralnie, ale w gruncie rzeczy tamta manna figurowała, przedstawiała te życie, które ja wam daję, że moje życie, to życie, które my często mówimy, chleb żywota, czyli ofiara okupowa, którą Pan Jezus złożył, swoje życie za życie rodzaju ludzkiego. Ale każdy, kto chce to życie otrzymać, to musi skorzystać z ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego wspomnieliśmy trzy różne tłumaczenia tejże historii, po co się przewija często w naszej literaturze. Ale w gruncie rzeczy, braterstwo, czy mówimy o czymś innym? Czy to jest? W gruncie rzeczy ciągle mówimy to samo. Bo jeżeli powiemy, że Słowo Boże jest tym przysmakiem, tym miodem w ustach naszych, to czy te Słowo Boże często właśnie nie mówi o Panu naszym Jezusie Chrystusie? Czy przede wszystkim nie mówi o Panu naszym Jezusie Chrystusie? Końcem zakonu jest Chrystus, braterstwo. To wszystko, co było w zakonie, w tych przykazaniach, to miało ich doprowadzić do Chrystusa, czyli do chleba żywota. Czy to, jeśli mówimy o nieśmiertelności, że ta manna przedstawia nieśmiertelność, nie przypomina nam się to, co powiedział apostoł Paweł, że który przez Ewangelię żywot na jaśnie wywiódł i żywot wieczny i nieśmiertelność. Przez Ewangelię. Czyli znowu Pan Jezus wywiódł nieśmiertelność. Ona mówi i o Panu Jezusie, że Pan Jezus dał naukę, dał pokaz ku spożywaniu, ale również, że Pan Jezus wyprowadził, stworzył warunki ku otrzymaniu nieśmiertelności. Z drugiej strony, to co wspominaliśmy, chleb żywota. To co często mówimy, że ofiara Pana Jezusa jest wszelką podstawą, żeby przyjąć ją, a przez to jedynie możemy otrzymać tąże nieśmiertelność, jeżeli w tym wystamy. Czyli w pewnym sensie możemy powiedzieć, że te nauki to się wzajemnie uzupełniają. One nie są sobie przeciwne, tylko one się uzupełniają. A że dzisiaj nikt, braterstwo, nie może bezpośrednio spożywać Pana Jezusa, to co jesteśmy przekonani, Bóg wierząc, tak samo jak wiedział, że naród żydowski czymś się musi karmić, to możemy powiedzieć, ma się karmić, dzisiaj chrześcijanie mają się karmić naszym Panem Jezusem, to mają go pożywać. Ale Pan Bóg wiedział, że to jest niemożliwe i nigdy w zamyśle Bożym czegoś takiego nie było. Dlatego dał naukę Słowa Bożego, która cała ta nauka Słowa Bożego ciągle mówi o Panu naszym Jezusie Chrystusie. I spożywając tą naukę Słowa Bożego, to jest nic innego jak przyswajanie sobie zasług ofiary Pana Jezusa Chrystusa, uczenie się Jego nauki, spożywanie Jego nauki, wzrastanie na podstawie tejże Jego przykazań, zaleceń, rad i wskazówek, jakkolwiek byśmy sobie też właśnie wspomnieli. I o tym musimy pamiętać, że Żydzi, to nie było powiedziane, że raz sobie przyjmiecie, że raz to będziecie spożywać, tylko mieli spożywać codziennie. I codziennie mieli zbierać opór sabatu. My wiemy, że tu jest przedstawione takie bardzo ciekawa lekcja, że kiedykolwiek by sobie ktoś pomyślał, że zbiorę sobie pół gomer, było zalecenie zbieraj gomer, bo ja wiem, że tobie ten gomer będzie tą ilością potrzebną do twojego życia, do twojego wzrostu. Ale jakby sobie ktoś powiedział, ja będę sobie pół zbierał, czyli możemy powiedzieć, że przez połowę dnia będzie chodził głodny. Jeżeli ktoś chodzi często głodny, niedożywiony, to popada, musimy, to jest znane zresztą, pewien niedorozwój, następuje pewien niedorozwój. A jeżeli, braterstwo, my byśmy sobie tak pomyśleli, że ja sobie troszeczkę tego zasług ofiary Pana Jezusa będę przyjmował mniej, troszeczkę mniej sobie będę przyjmował z nauki Słowa Bożego, czyli znowu po prostu będziemy wpadać w pewien niedorozwój życia naszego duchowego. Nasza znajomość będzie ograniczona i później będziemy przez życie nasze postępować jako po omacku. My nie będziemy mieli tej niezbędnej światłości, która będzie nam wskazywała to, jak mamy postępować, jak mamy żyć, czyli po prostu będziemy niedorozwinięci duchowo. I później nie dziwmy się, że apostoł Paweł w liście do Koryntian w 2 rozdziale, 10 wersetu, to powie tak, że człowiek cielesny nie rozumie rzeczy duchowych. Czy mówił to o tych wszystkich narodach pogańskich, braterstwo? Czy mówił to o tych, którzy może mianują imię Chrystusowe, ale tego pokarmu, tej nauki Jezusa Chrystusa nie przyjmują w należyty sposób, w należytym szacunku i w należytej ilości? I dlaczego mają pewien niedorozum? Ich umysł nie potrafi zrozumieć tychże rzeczy po prostu duchowe. To przeciwna sytuacja. Ktoś był nadgorliwy w braterstwo i sobie za dużo nazbierał. Tam wiemy, że się zalęgły, zepsuło się to, nawet jest powiedziane tak bardzo odrażająco, że robaki się zalęgły. No coś takiego bardzo obrzucającego. Ale w naszym wypadku, jak to może być, że ktoś za dużo będzie przyswajał sobie ofiary Pana Jezusa? Czy jest to w ogóle możliwe? Ale ktoś za dużo będzie czytał i za dużo będzie badał. Dlatego historii. Może byłoby to niesłychanie trudno wytłumaczyć, ale w historii narodu żydowskiego to mamy, tego figuralnego narodu, to mamy przykład, że niektórzy za dużo badali. Wiemy, że klasa nauczonych w piśmie i faryzeuszy to byli tymi, którzy zbierali więcej niż mi było potrzebne. Oni się tylko i wyłącznie tym zajmowali. To było całe ich życie, braterstwo. I efekt tego był taki, że mimo wszystko Pana naszego Jezusa Chrystusa jako tego prawdziwego chleba żywota nie przyjęli. Bo nastąpił tak zwany przerost, braterstwo, informacji. Oni po prostu rozwijali to, co często wspominamy, samą głowę, a to tych praktycznych rad nie wcielali w swoje życie. A Biblia jest tak wersją ułożona, że jeżeli ktoś przyjmuje, czyta werset, przyjmuje jakieś przykazanie, czy ktoś mu przeczyta jakiś werset, to on od razu ma stanąć w stosunku do tego wersetu na zasadzie posłuszeństwa. Nie wnika, czy to ma tak być, czy mi się to podoba, czy nie podoba, tylko ma go zachowywać. I często, braterstwo, właśnie jeżeli za dużo badamy, to nie w tym znaczeniu, żebym powiedział, że nie należy badać, ale za dużo, jeżeli będziemy te obowiązki życia naszego codziennego zaniedbywać, to jest, braterstwo, za dużo i wtedy po prostu możemy nazbierać coś takiego, co w gruncie rzeczy nas może odprowadzić od Boga, od społeczności. Tak jak odprowadziło faryzeuszy i nauczonych w piśmie, chociaż znali Słowo Boże bardzo dobrze. Przykazania Boże dobrze znali, tylko nie potrafili im życie swoje zastosować. Przypomnijmy sobie, że w narodzie żydowskim to było powiedziane, że kapłan to ma być człowiek doskonały fizycznie. A każdy kapłan, który by miał za mało palcy, to nie mógł być kapłanem, chociaż kapłanem on był. On uchodził za kapłana. On mógł spożywać rzeczy tych trzaśnych chlebów, mógł spożywać, ale nie mógł ofiarować. I każdy, który by miał 6 palcy, za dużo, braterstwo, czegoś właśnie za dużo tej gorliwości, to również by nie mógł ofiarować. Tam jest to właśnie powiedziane. Czyli mamy zawsze zachowywać pewne proporcje. Ta proporcja, braterstwo, polega na tym, że dzisiaj się coś nauczymy, a na przerwie mamy już to zastosować. W tygodniu mamy sobie przypominać wersety, które czytane były w czasie nabożeństwa. I my je mamy nie, one mi nie pasują, bo rzeczywistość dzisiaj jest inna. I ta nauka dzisiaj się nie da dostosować, tylko po prostu być posłuszny. Zauważmy, co byśmy tam zwrócili na to uwagę. Że tam podlegało to, co Bóg im dał, od razu dał i pokazał, czy będziecie mi posłuszni. Posłuszeństwo jest tym podstawową rzeczą wzrastania znajomości. To jest ta bojaźń pańska. Ten szacunek, że nie zawsze może mi wszystko pasować. Ja mogę powiedzieć, że jeżeli bym żył w tamtym okresie czasu narodu żydowskiego i być może wielu mi podobnych, to chyba by nie przepadali za tym miodem, który oni spożywali jako smaku tego placka czesnego. Akurat ja tego raczej nie lubię. Ale braterstwo, tamte rzeczy są figuralne. My musimy wiedzieć, że te rzeczy, te nauka Słowa Bożego ma być słodkością pusta w naszym. Słodkością w tym znaczeniu, że ona nam sprawia przyjemność i że przyjemność nam sprawia zachowywanie tychże przykazań. Nie, że stawiamy sobie pytanie, a dlaczego? A może więcej, a może nie całkiem muszę to przestrzegać? Bo to jest takie pewne, że tak musi być. A może tak jak oni wychodzili, próbowali, ciągle Pana Boga po prostu doświadczali. Przypomnijmy sobie, że apostoł Paweł to mówił tak, jeżeli za dużo nazbierali, za dużo na zbieranie, Nowy Testament dał przykład, kiedy powiedział, że świeckich, różnych nauk, świeckich baśni, czy babich baśni i różnego rodzaju sporów około słów, co ty się szczerz, bo to jest szerok informatyczny. To jest przyrost informacji, nie to, że zdobywam informacje po to, żeby z tych informacji stać się lepszym, bo nadrzędnym celem zdobywania informacji na podstawie Słowa Bożego to jest przemiana naszych charakterów. To taki jest cel spożywania manny. Nie ma innego celu, żeby być mądry, tylko żeby poprzez tą mądrość stawać się człowiekiem po prostu lepszym. My wiemy, że Pan nasz Jezus Chrystus był bardzo mądry, a Jego znajomość była bardzo wielka, ale również Jego społeczność z Panem Bogiem była bardzo bliska. Tam nie było jakiegoś rozdwojenia i my to, braterstwo, musimy o tym po prostu pamiętać. W liście do Kolosenców przeczytajmy sobie takie zalecenie, jako przykazanie, braterstwo, które Biblia czy apostoł Paweł, on do nas zostawił, a myślę, że każdy z nas uważa, że to Bóg zostawił, gdzie mówi tak, 9 werset 1 rozdziału. Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego, we wszelkiej mądrości, wyrozumieniu duchownym. Zauważmy, cała prośba apostoła to była, że się modlił o to, żeby inni byli napełnieni znajomością woli Jego. We wszelkiej mądrości wyrozumieniu z uwagi. Znajomością woli Jego przede wszystkim do życia braterstwa. Mądrość ma nas doprowadzać do znajomości woli, żebyśmy wiedzieli, jak Bóg chce, jakimi my byli. Nie to, żebyśmy rozumieli czasy, chwile, tylko żebyśmy przez to wiedzieli, jakimi mamy być. To nie znaczy, że nie mamy znać czasu i chwili. Bynajmniej wręcz odwrotnie. Ale ta znajomość ma być tym, co nam dopomaga do wzrostu naszego duchowego, do rozwoju przymiotów naszego charakteru. I dalej w wersecie 10 mówi tak. Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym, owoc przynosząc rozsąd znajomości Bożej. Zobaczmy, rozsąd znajomości Bożej, to się owoc przynosi poprzez uczynek dobry. Taka ma być kolejność i taki jest cel spożywania tychże różnego rodzaju nauk, przykazań Słowa Bożego. Taka jest w ogóle cel znajomości planu Bożego i o tym musimy ciągle pamiętać. Żydzi mieli napełniać te pewne wiadra, naczynia, które miały pojemności po prostu jednego gomer. Jak my możemy napełniać? Poprzez to, braterstwo, my jako społeczność, dzisiaj żyjąc tam 4000 lat później, możemy napełniać. No każdy z nas wie, że poprzez czytanie tego listu, który Bóg dał. Że tam są napisane te lekcje, te przykazania, które człowieka oczyszczają, one omywają. Że człowiek może się stawać lepszym. To jest to przykazanie Boże. Zbiór pewnych informacji. Drugie, poprzez codzienne rozmyślanie o Jego planie. Jeżeli mamy pewną znajomość planu Bożego, założeń boskich, zrozumienie woli ojcowskiej, to możemy mniemać, braterstwo, że również pozostajemy w społeczności z Panem Bogiem, bo Bóg daje tą znajomość swojej woli tym, którzy są Jemu posłuszni. Ale nie posłuszni, bo chcą zbadać, jaka jest Jego wola, tylko chcą być posłuszni Jego przykazaniu. Tym nawet dziesięciom przykazaniom, o którym często wspominamy. Dlatego, czy tymże przykazaniom, które Pan Jezus, który apostoł Paweł w Nowym Testamencie, często jest powielone te przykazania ze Starego Testamentu. I nie jest jedno krótkie zdanie, nie cudzołóż. Nie znika, że jakieś sytuacja, że jakieś okoliczności, tylko przykazanie krótkie, nie cudzołóż, nie kradnij. Wiele innych takich prostych zdań, na które nie trzeba wnikać. Może ma znaczenie duchowe, może nie ma znaczenia duchowego. To, co my często mówimy, a ja w pierwszym znaczeniu, w drugim znaczeniu, często to jest prawda. Bo może być cudzołóstwo i fizyczne, i może być cudzołóstwo cielesne, ale wpierw, jak przystępujemy do jakiegokolwiek przykazania, to wierzmy to dla swojego ciała, dla swojego życia, bo takie jest rozkazanie Pańskie, żeby było po prostu tym, co może nas uratować przed degradacją, a jednocześnie utrzymać przy społeczności z Panem Bogiem. Drugą możliwością, jaką my możemy się napełniać, dlatego te nasze naczynia, to często, zresztą wspominamy, są takie wersety, bo ta nauka się w całość układa, że apostoł Paweł powiedział, że my mamy skarb w naczyniu glinianym. Czyli te naczynie to musimy ciągle napełniać. Ona jest przeciekające. To niektórzy bracia wspominają, jaki jest sens czytania Biblii, jaki jest sens przychodzenia na zebranie, czy czytania na straży, czy wędrówki za Panem, jeżeli ja jutro zapomnę. Dlatego nie wierzę, że się jutro zapomni. Ja w to nie wierzę, bo muszę się przyznać, że miałem siostrę, gościa u nas w domu. Przypomniała mi takie wydarzenia, że ja powiedziałem, ja jestem w pełnym zachwyceniu co do pamięci siostry. Ona mówi, że ona nie pamięta. Ja mówię, że pamięta, ma bardzo dobro. Jeżeli pamięta wydarzenia sprzed 20 lat, opisujące moje tam jakieś zachowania, jakieś życie, czyli mamy pamięć. Ale wracając do naszego tematu, bracia, jaki jest efekt tego, nawet jeśli byśmy nie mieli. To mówimy, jeżeli się jakieś naczynie, czy ten koszyk składa do wody i wyjmuje, to jeżeli on wody nie naczerpie, ale będzie czystym. A często wspominamy, że mają ciała nasze omyte wodą czystą. Pan Jezus nas omywa wodą czystą. I nikt poprzez czytanie, czy społeczność z Biblią nie może w tym momencie stawać się gorszym. Jeżeli chcemy się uszczyć przed degradacją, to jest jedyna szansa dla tego. Czytanie Słowa Bożego. Czytanie tego, co Biblia pisze, co tłumaczy Biblię, co jest pomocnym dla tego. To jest tym podstawowym, bym powiedział, elementem, który my musimy spełnić. drugim jest, jeśli chcemy się napełnić, to to, co powiedział apostoł Paweł w liście do Efezu w 3 rozdziale, we 3:10, gdzie mówi tak, że przez wór jest wiadoma rozliczna mądrość Boża, na którą chcą patrzeć nawet aniołowie. Czyli w zborze możesz zdobywać mądrość. W zborze ci ktoś może otworzyć oczy. Tak jak powiedziałem, ten sąsiad może ci pokazać, jakie ty masz słabości. Nie to, że sąsiad nie będzie miał słabości, bo ty będziesz znał wady i słabości sąsiada. Ale jeżeli przyjdziesz, które są bardzo potrzebne, że człowiek może z pełną nadzieją spoglądać w przyszłość. Ale te wszystkie elementy to są w tym, abyśmy się zbliżali do społeczności poprzez dobre uczynki do społeczności z Panem Bogiem. To wszystko w gruncie rzeczy jest jedynie drogą do celu. Znajomość faktów, prorok, doktryn są drogą do celu. A jeżeli tą drogą, to tą drogą należy również budować. Ale zawsze pamiętaj, że to jest jedynie droga do celu. Bo apostoł Paweł to powiedział, że proroctwa, jeżeli są, to one się zniszczą i one ustaną. One po prostu przeminie. To wszystko przeminie. Nikt już w przyszłości w Królestwie Bożym nie będzie musiał rozróżniać, czy Bóg jest trójca, czy Bóg jest jeden, czy jest piekło, czy co to znaczy oku, bo już będzie fizycznie po fakcie wszystko dokonane. I każdy będzie to rozumiał. Ale to, co było to potrzebne, żeby się stawać lepszym, te przykazania, te nauki, to będzie wtedy owoc człowiek miał, że będzie potrafił żyć z tego, że z tego, co się dzisiaj uczy, to są temu pomocne, to jednak ten cel, żeby się uszlachetniać, żeby stawać się lepszym po prostu charakterem. Co my, braterstwo, napełniamy? Bo Żydzi napełniali, musimy powiedzieć, swoje, no naczynia, ale żołądki, braterstwo. No i po prostu napełniali żołądki. Nikt z nas oczywiście nie rozumie, że my mamy napełniać żołądki w tym znaczeniu, w napełnianiu się ze Słowa Bożego, czy w tej czerpania z tych nauk zaleceń. Ale napełniamy pierwsze nasze serca, nie umysły. Najpierw mamy napełniać nasze serce. Następnie napełniamy nasze umysły. Ta proporcja, braterstwo, postępowania do przodu, to jest wielokrotnie w Biblii udowadniana, że najpierw musi nastąpić rozwój serca, rozwój uczuć, rozwój tej czystości w stosunku do Pana Boga, czystości charakteru, żeby nastąpił rozwój zrozumienia. Często, braterstwo, akurat sobie tak przypominam, ja cytuję ten werset z listu do Żydów, który powiedział apostoł Paweł, wspominając historię wędrówki narodu żydowskiego po puszczy, to powiedział tak, że Bóg się na nich rozgniewał i rzekł, że ci zawsze błądzą czym? Sercem. A błąd serca doprowadza ich do błędu jakiego? Błędnego zrozumienia doktryn, braterstwo. Czyli jaka jest, jeśli chcemy dobrze rozumieć, jeżeli dobrze chcemy odczytywać Plan Boży, to najpierw musimy zawsze kształtować nasze serce. Wiemy, że działa to również w odwrotnym kierunku, prawda? To możemy sobie spojrzeć. Na ile mamy łatwość przyjmowania, zrozumiewania woli ojcowskiej, na tyle jest to pewnym naszym dowodem, że możemy być w społeczności z Panem Bogiem. Wiemy, że czym dziecko bliższe jest ojca, tym ojciec czy matka mu więcej informacji o swoim życiu, o swoich radach, o swoich doświadczeniach przekaże. Bo to jest rzecz normalna. I czymkolwiek ktoś jest czystszy, na tyle jest bliżej Pana Boga. I na tyle Bóg mu jeszcze więcej informacji przekaże. Bo zawsze grzech, nieprawość jest tą barierą, która nam nie pozwala zbliżyć się do Pana Boga. I nasze zadanie jest pierwsze zadanie, zresztą kiedykolwiek spojrzymy na namiot braterstwo świadectwa, że kiedy Żydzi weszli, przed Żyd, już po dniu pojednania, każdy z narodów, kto chciał, mógł tam wejść, to pierwsze spotkał ofiarę Pana Jezusa. Tej ofiary tych rogów miał się uchwycić. Zobaczyć, że te rogi dają mu życie. Że dzięki niej może być w społeczności z Panem Bogiem. Jest to pewne zrozumienie. Wyznać swoje grzechy i wejść na to. Ale od razu dane było tam kapłanom i narodowi żydowskiemu, że następnym elementem była umywania, braterstwo. Umywania cała ze miedzi polerowanej, że Żyd mógł przyjść i mógł się zobaczyć. A nie tylko, że się zobaczy, tak jak mówi apostoł Jakub, ale mógł z tej wody naczerpać do osobnego naczynia, braterstwo. Nie do tego samego naczynia, do osobnego naczynia, w siebie naczerpać, jakby się omywać tą wodą. i my, braterstwo, przystępując do Słowa Bożego, to mamy sobie czerpać, żeby omywać nasze jesterstwa, żeby stawać się przez to przede wszystkim lepszymi, na ile to jest tylko od nas braterstwo zależne. Drugie, to co mamy napełniać, to co wspominamy, umysły nasze. Mamy napełniać nasze umysły i o tym musimy pamiętać. Apostoł Paweł często o tym wspomina i to co mówił, że napełnieni będą mądrością, w zrozumieniu duchownym, znajomości, braterstwa, co na pewno jest o zrozumieniu tych faktów, sił i nauk doktrynalnych. No nikt nie może powiedzieć, że tego nie należy, bo to na pewno należy. Pan Jezus, kiedy wspomina w Ewangelii Jana, to mówi, że Bóg szuka chwalców, którzy by go chwalili w duchu i prawdzie. Tym, co mówimy, to można powiedzieć, to jest prawda, ale to również jest prawdą, bo wielu ludzi chwali Boga w duchu, ale nie chwali prawdą. Nie chwali go prawdą, bo jest w błędzie zrozumienia. I o tym braterstwo musimy właśnie pamiętać. Przypomnijmy sobie, że pewnym takim wzorem do naśladowania, to co często wspominamy, jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I ktoś by sobie pomyślał, że dobrze jest te rady dawać, żeby ktoś sobie czytał, przyswajał te przykazanie osobom starszym. Osobom, które no już mają tam powiedzmy po te 40 lat, chociaż po 30, a jeszcze lepiej to jest tym zachowywać te przykazania, co mają 50, 60 albo 70. I z pozoru to jest braterstwo, prawda, bo to niby mniej pokus, mniej problemów w życiu go spotykają, ale zauważmy, jeżeli mówimy, że Jezus jest wodzem naszego zbawienia, to ten Pan Jezus nie miał od razu 30 lat, ale w pewnym, no, w okresie czasu miał mniej niż 30, miał rok, dwa, trzy i miał kiedyś 10 braterstwa. I przeczytajmy sobie wypowiedź Pana Jezusa z jego historii, kiedy był jeszcze dzieckiem. W Ewangelii Łukasza, czyli takim chłopcem, który miał 10 lat. I wiemy, 10, może 11, to jest 9 może, bo to jest różnie na to oceniane, zależnie od których źródeł się czyta, ale to jest nieistotne. Mówi tak, a gdy go nie znaleźli, wrócili się do Jeruzalemu, szukając go. Łukasza, drugi rozdział, od wersetu 45. I stało się po trzech dniach, że go znaleźli, siedzącego w kościele, po prostu do stołu, słuchającego ich i pytającego ich. Zauważmy, nie tłumaczącemu ich, tylko słuchających ich i pytających ich. I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali nad rozumem i nad odpowiedziami jego. Czyli z tego wynika, że on również pewne zdania wypowiadał, że on jakieś im odpowiedzi udzielał. I oni się zdumiewali nad jego rozumem i nad jego odpowiedziami. Ujrzawszy go rodzice, zdumiewali się i rzekła do niego matka jego: synu, przedrzeć nam to uczynił. Oto ojciec twój i ja z boleścią szukaliśmy cię. I rzekł do nich: cóż jest, żeście mnie szukali? I zaliście nie wiedzieli, iż w tych rzeczach, które są ojca mego, ja być muszę? I braterstwo, wydaje mi się, że to jest dla nas wzór do naśladowania. Przede wszystkim dla dzieci. Może byłoby to coś wspaniałego, jakby rodzice szukali swoich dzieci, gdzie te dzieci są, i by się okazało, że one nie są przed telewizorem, tylko że one czytały Słowo Boże. Żeby, no co się dziwicie, że ja czytałem? No chciałem nareszcie sobie coś przeczytać. No niestety, często trzeba powiedzieć, że bywa odwrotnie. A wzorem do naśladowania Pan Jezus jako dziecko, to był w sprawach Ojca Twego, on się tym interesował, bo on wiedział, że to kiedyś w życiu mu się przyda. Te informacje, które zdobywa, to one mu się przydadzą w późniejszym jego doświadczeniach, w życiu, w zachowaniu, że będzie znał wolę Ojca. Bo to jest zdobywanie informacji przez to, żeby wiedzieć później, jak mamy żyć. Musimy również, braterstwo, pamiętać, że każdy z nas, kto nie zbiera, każdy, który nie zbiera, to przede wszystkim szkodzi samemu sobie. I w przypowieściach Salomona, to jest powiedziane takie dziwne werset, które jakby ktoś pytał się tak wprost, czy ty tak robisz, to każdy z nas by zaprzeczył, braterstwo, że tak to na pewno nie jest. W 13 rozdziale, od 13 wersetu to mówi tak: kto gardzi Słowem Bożym, sam sobie szkodzi, a kto się boi przykazania jego, odniesie nagrodę. Nauka mądrego jest źródłem żywota ku uchronieniu i się sideł śmierci. Czyli zauważmy, jak się chcemy ochronić od sideł śmierci, od grzechu, to szukajmy tej nauki w Słowie Bożym, bo tu ona może nas ochronić od sił śmierci. Ale każdy, kto gardzi Słowem Bożym, to sam sobie szkodzi. Właśnie, braterko, co to znaczy gardzić Słowem Bożym? Na to pytanie, wydaje mi się, każdy z nas sobie powinien sam odpowiadać. Ale możemy tak ogólnie powiedzieć, że jeśli się nie czyta Biblii, jeżeli się nie czyta na straży wędrówki jakiejkolwiek literatury, to mimo wszystko się gardzi. W większy lub mniejszy sposób się gardzi. Może się robi to często nieświadomie, bo bym tak myślał, że robimy te gardzenie, to jest nieświadome. Ale mimo wszystko to nie jest okazywanie szacunku właśnie do tego Słowa Bożego, a ty powiedziałem, sam sobie szkodzisz. Bo kiedyś przyjdzie chwila, że przyjdzie takie doświadczenie, na której ty nie będziesz miał odpowiedzi. Nie dlatego, że tej odpowiedzi nie mógłbyś mieć, że nie mógłbyś mieć należytej mądrości, jak się zachować, jak przeżyć, tylko że ty w pewnym momencie gardziłeś Słowem Bożym, nie czytałeś, nie chodziłeś na społeczność, nie stawiałeś pytań, nie radziłeś się zgromadzenia i dlatego dzisiaj nie wiesz, jak się masz zachować. I dlatego sam sobie po prostu szkodzisz. I o tym, braterstwo, musimy często właśnie sobie wspominać. Chrześcijanin przez swoje życie, musimy powiedzieć, że musi się rozwijać. To jest rzeczą niemożliwą, żeby ktoś od chwili swojego poświęcenia nie postąpił kroku do przodu. To jest rzeczą niemożliwą, jeżeli miałby być w społeczności własną Pana Boga. Musi się rozwijać tak, znajomości teorii. To, co jest może najbardziej proste do pokazania, znajomości doktryn, jakiegoś zrozumienia planu Bożego, ale również rozwijać się w swoim charakterze. To, co powiedziałem, to musi poprzedzać. I w pierwszym liście do Koryntów, w 14 rozdziale, w wersecie 20, apostoł Paweł mówi tak. Bracia, nie bądźcie dziećmi wyrozumieniem, ale bądźcie dziećmi złością, ale wyrozumieniem dorosłymi bądźcie. Czyli musimy się, braterstwo, nauczyć. Poprzez nasze przechodzenie, czytanie Słowa Bożego, mamy się wyrozumieć, że jesteśmy ludźmi dorosłymi. A dorosły, braterstwo, no ma mieć takie, bo nie wszyscy mają, ale niestety mają takie coś posiadać, że mają mieć twardy charakter. To nie znaczy, że zły charakter, tylko stateczny charakter, dobrze zbudowany. Że jak ktoś przyjdzie z inną myślą, z inną radą, wskazówką, to on będzie wiedział, nie, ja 20 lat temu słyszałem taki wykład, że brat mnie przekonał, że tak się nie należy zachowywać. Czy przekonał mnie, że ten punkt widzenia, ta nauka, którą on głosi, nie może być prawdziwą nauką. Żebyśmy mieli swoje zdanie. Doświadczajcie duchów, a tego, co jest od Boga, to, co jest zgodne z boskim charakterem, tego się trzymajcie. I nasze zrozumienie, nasze badanie, braterstwo, zawsze ma ku temu prowadzić, żebyśmy wiedzieli efekty naszego nauki się tutaj na zgromadzeniach. To jest taki wymierny, to co mówię, że potrafimy wytłumaczyć, co to jest okup, różnicę pomiędzy okupem a ofiarą dla grzechu. To jest jedna rzecz, ale przede wszystkim, że potrafimy się później w życiu zachować. Bo to jest rzecz nadrzędna. Prorokcie Izajasza w 34 rozdziale to jest powiedziane takie słowa. I mogę powiedzieć, że często może wielu z nas przeżywa coś takiego, że w 34 rozdziale to jest, że przeżywa, że jak czyta Biblię, to no, zaczyna mu się chcieć spać, bratanko. To jest takie, bym powiedział, ludzkie. Ja często nawet tak trochę żartem mówię, no jeśli nie marzy zacząć, to zacznie czytać Biblię, to na pewno zacznie. Dlatego to jest troszeczkę prawdą i trochę nieprawdą. Bo jak się coś interesuje naprawdę, to nie zacznie. Ale to, że czytanie Biblii męczy, to też jest tak. To nie jest powieść, to nie jest książka, to nad tym się trzeba zastanawiać. Tym bardziej, że prorok Izajasz to powiedział tak. Szukajcie w księgach pańskich i czytajcie, ani jedno z tych nie uchybi, ani jedno bez drugiego nie będzie. Albowiem usta pańskie to rozkazały, a duch jego sam zgromadzi je. I zauważmy, Duch Pański sam zgromadzi je. To wszystko, cokolwiek jest człowiekowi przez całą historię ludzkości potrzebne do tego, żeby powrócić do społeczności z Panem Bogiem. Dla wszystkich braterstwo to są odpowiedzi na jego pytania, na jego problemy w życiu, co tu znajdzie. Może znaleźć zgromadzenie, jak się będzie stawiał pytania, będzie się radził też, ale przede wszystkim znajdzie odpowiedź w Słowie Bożym, bo tu na wszelkie choroby jest po prostu odpowiedź. O tym musimy, braterstwo, bardzo, bardzo mocno pamiętać. Na zakończenie, braterstwo, chciałbym jeszcze jeden werset przeczytać, który wydaje mi się, że i pamiętamy, ale musimy go sobie utrwalać, przypominać często, bo to jest podstawa naszego społeczności, cel naszego zgromadzenia. Nie po to, żebyśmy się różnili tylko od ludzi tym, braterstwo, że nie idziemy do kościoła jakiegoś prawosławnego czy katolickiego. To nie ma nas wyróżniać od ludzi. Nas wyróżniać ma od ludzi przede wszystkim nasze życie, nasze zachowanie, nasz stosunek do Boga ma odróżniać. Nie to, że jesteśmy w tym czy innym kościele, bo my możemy powiedzieć, że tu dla Sowieckiego też jest Kościół, braterstwo, bo to jest Kościół, Bóg to jest Kościół Boży. Apostoł Paweł powiedział, biada temu, który kazi Kościół. Czyli Bóg występuje przeciwko niemu. Nie idziemy tam, ale idziemy tu i musimy zawsze myśleć, jakie jest tego świadectwo. Przy powieści Salomona w 4 rozdziale od 20 wersetu to mówi tak: Synu mój, słów moich sił, ku powieściom moim na twój uchwanego. Słów moich sił, tych różnych wersetów, nauk, jakichś opisów, mówi, ku powieściom moim, jakieś historie Samsona, braterstwo, Achaba, historia Jehu, tam no, często trudno to zrozumieć, po co to Bóg napisał. Ale mówi tak, ku powieściom nakłoń ducha twojego, ty tego wsłuchuj się, bo kiedyś w historii Samsona będziesz miał, braterstwo, pewną naukę, że będziesz wiedział, jak się zachować. W historii Jehu czy Achaba będziesz pewną naukę wyciągniesz, że będziesz wiedział, jak się masz zachować. Synu mój, słów moich pilnuj, ku powieściom moim na tym ucha twojego. Niech nie odchodzą od oczu twoich, zachowaj je w pośrodku serca twego. Niech nigdy nie odrywaj oczu od nich, ale one niech będą zachowane w pośród serca twego. Albowiem żywotem są tym, którzy je znajdują, a wszystkiemu ciału ich są lekarstwem. A wszystkiemu ciału ich są lekarstwem. Czyli jest tak, jak powiedzieliśmy, że jeżeli chcemy zachować ciało nasze w czystości, przed degradacją, nasze charaktery, to te lekarstwo możemy znaleźć jedynie, braterstwo, w Słowie Bożym. Tym, bo w Słowie Bożym jest lekarstwo. My często stawiamy takie już doktrynalne pytanie, że kto jest usprawiedliwiony? Czy nowe stworzenie jest usprawiedliwione? No mówimy, że nie. Nowe stworzenie nie jest usprawiedliwione, bo ono nie grzeszy. Czy stara wola jest usprawiedliwiona? Nie, bo ona umarła. Ona umarła, ale ona nie jest usprawiedliwiona. Zauważmy, to są pewne zrozumienia doktrynalne, ale mówimy, że usprawiedliwione jest ciało. Nasze ciało, bo one grzeszy. I my korzystamy, jeżeli chcemy, żeby z tego i zasługi Pana Jezusa poprzez nas grzech, ta zasługa była jak najrzadziej przypisywana, to te lekarstwo, ratunek ku temu jest jedynie zawarte w Słowie Bożym, bo ono jest lekarstwem. No, kiedyś ten sam mąż, który był przy dawaniu tej manny, który uczestniczył Mojżesz, kiedy przekazywał władzę, pewne przywileje w ręce swojego spadkobiercy z narodu żydowskiego, to on dał mu taką, bym powiedział, mądrą radę. Mądra rada, która miała mu być pomocna i Mojżesz to dobrze rozumiał, że jeżeli chcesz iść i ciągle iść prosto, nie zwracać ani na prawo, ani na lewo, żeby później płakać, rozpaczać, to jest jednak ku temu rada. To powiedział tak. Tylko się wzmacnia i bardzo mężnie sobie poczynał, abyś szedł i czynił wszystko według zakonu, który rozkazał Mojżesz sługa mój. Nie uchylaj się od niego ani na prawo, ani na lewo, żebyś się roztropnie sprawował we wszystkim, do czego się udasz. Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich, ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy, abyś szedł i czynił wszystko, co w nim jest napisane. Albowiem na ten czas, kiedy będziesz rozmyślał, kiedy będziesz szedł, kiedy będziesz w społeczności ze mną, to ten czas poszczęścią ci się drogi twoje i na ten czas roztropnym będziesz. I tej roztropności w społeczności z Panem Bogiem i zgromadzeniu to też. Dziękuję.